Chciałbym dzisiaj dużo przeczytać. Chciałbym dużo przeczytać ze Starego Testamentu. Kto lubi Słowo Boże, to dzisiaj będzie mógł dużo posłuchać. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 44, od 18 wiersza. Wtedy przystąpił do niego Juda i rzekł: proszę, Panie mój, pozwól słudze Twemu powiedzieć słowo do Pana mego, i nie gniewaj się na sługę Twego, gdyż Ty jesteś jak sam Faraon. Pan mój pytał sług Twoich, mówiąc: macie ojca albo brata? Wtedy odpowiedzieliśmy Panu mojemu: mamy jeszcze ojca staruszka i małego chłopca, który urodził mu się na starość. Brat zaś jego umarł, także on sam jeden pozostał po matce swojej i ojciec kocha go. Ty zaś rzekłeś do sług swoich: przyprowadźcie go do mnie, abym go oglądał własnymi oczyma. Powiedzieliśmy Panu mojemu: chłopiec ten nie będzie mógł opuścić ojca swego, bo gdyby opuścił ojca swego, ten by umarł. Wtedy ty rzekłeś do sług swoich: jeśli brat was najmłodszy nie przyjdzie z wami, nie będziecie już oglądać oblicza mojego. A gdyśmy przyszli do sługi twojego, ojca mojego, i powtórzyliśmy mu słowa pana mego, ojciec nasz rzekł: jedźcie znowu, kupcie nam trochę żywności. A my powiedzieliśmy: nie możemy jechać. Pojedziemy natomiast, jeżeli nasz najmłodszy brat pojedzie z nami. Bo jeśli brat nasz najmłodszy nie pojedzie z nami, nie będziemy oglądać oblicza owego męża. Wtedy sługa twój, ojciec mój, rzekł do nas: wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. Jeden odszedł ode mnie i musiałem sobie powiedzieć: z pewnością rozszarpał mi go dziki zwierz i dotąd go nie widziałem. A jeżeli zabierzecie i tego, a spotka go coś złego, wtedy doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu. Gdybym więc teraz przyszedł do sługi twego, ojca mojego, a nie byłoby z nami chłopca, z którego duszą jest związana dusza jego, to gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. I tak sprawią słudzy twoi, że sługa twój, ojciec nasz, zejdzie osiwiały ze zmartwienia do grobu. Bo sługa twój ręczył za chłopca ojcu swemu, mówiąc: jeśli nie przywiodę go do ciebie, wtedy do końca życia będę obciążony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa twój, jako niewolnik pana mego. A chłopiec niechaj wróci z braćmi swymi, bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego, i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich: jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Zawsze opowiadamy o Józefie w kontekście tej historii. A ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć o Judzie. Juda, najmłodszy brat Lei, tej mniej kochanej żony Jakuba, mniej kochanej, bo ożenionej mu podstępnie przez jej ojca Labana, podczas gdy on był zakochany w Racheli. Juda proponuje siebie w niewolę zamiast swojego najmłodszego przyrodniego brata Beniamina, który, jak im się wszystkim wydaje, zgrzeszył przeciw temu potężnemu panu zarządcy Egiptu. I Juda myśli tak samo jak wszyscy bracia, że Beniamin ukradł ten znaleziony w jego bagażach srebrny puchar będący własnością Józefa. Juda uznaje tę winę. 44:16 Juda mówi do Józefa: cóż mamy powiedzieć panu naszemu? Cóż mamy rzec? Jak mamy się usprawiedliwić? Bóg odsłonił winę sług twoich, otośmy niewolnikami pana mego, zarówno my, jak i ten, u którego znaleziono kubek. Ale Józef zmierza prosto do swojego celu, który sobie wyznaczył, a którym jest zatrzymanie Beniamina przy Józefie w Egipcie. I odpowiada Józef: daleki jestem od tego, bym miał to uczynić. Tylko ten mąż, u którego znaleziono kubek, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś idźcie w pokoju do ojca waszego. I tak by się ta historia mogła skończyć. Bracia pospuszczaliby głowy, wróciliby się i wyszli po kolei, może zabierając swoje worki ze zbożem, bo pewnie Józef by zadbał o to, żeby zabrali, żeby zanieśli żywność do Kanaanu, do swojego ojca, do swoich rodzin, a Beniamin by został. Ale wtedy Juda oświadcza, że on gotów jest ponieść odpowiedzialność za grzech swojego brata. Bierze karę na siebie, jeśli to jest karą. Józef wie, że to nie jest kara. Józef wie, że Beniamin niczego nie ukradł. Józef chce zatrzymać Beniamina, swojego rodzonego brata, jedynego takiego, wiecie, rodzonego z tej samej matki. Chce go mieć przy sobie. Ale Juda jest przekonany o grzechu i o winie Beniamina i bierze karę za ten grzech na siebie. Dlaczego? Dlaczego on to robi? Co go motywuje? W jego przemowie pojawiają się jakby trzy motywacje. Pierwsza to poczucie odpowiedzialności, bo Juda wziął na siebie odpowiedzialność za szczęśliwy powrót Beniamina. 4:32 czytamy, że mówi do Józefa: bo sługa twój ręczył za chłopca ojcu swemu, mówiąc: jeśli nie przywiodę go do ciebie, wtedy do końca życia będę obciążony winą. A więc Juda czuje odpowiedzialność i chce postąpić odpowiedzialnie, zgodnie z tym, co wziął na siebie, co obiecał ojcu. Ale jest tu coś, czego jest o wiele więcej w tej krótkiej przemowie. Jest miłość i troska o ojca, o którym Juda mówi tak: Beniamin został sam jeden po matce swojej i ojciec kocha go. 20 wiersz. I gdyby opuścił ojca swego, ten by umarł. 22 wiersz. A w 29:30 mówi, że gdyby chłopca spotkało coś złego, to mówi: doprowadziliby słudzy twoi, czyli on i jego bracia, ojca osiwiałego ze zmartwienia do grobu. I wreszcie 34, nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Juda pokazuje, że kocha swojego ojca i że się o niego troszczy, że nie chce go zasmucić, że nie chce sprowadzić na niego kolejnego nieszczęścia. I jest jeszcze coś, co tam się przebija nieśmiało. Trzecia motywacja, którą słychać w tej mowie, to jest też pewna miłość i przywiązanie do młodszego, przyrodniego brata, o którym Juda wyraża się nawet nie po bratersku, ale bardziej po ojcowsku. Mówi tak, jakby to ojcowskie uczucia budził w nim ten chłopiec młody. On się czuje za niego odpowiedzialny w imieniu i w miejsce ojca i jakby wyraża tą część tej miłości, którą ojciec ma do chłopca. Bo właśnie tak o nim mówię. Mówi do Józefa: Panie, to mały chłopiec. Panie, pozwól chłopcu wrócić do ojca. Tak? A kiedy mówi o winie i odpowiedzialności za tą winę, to używa słów my, ja. Mówi o sobie, tak jakby chciał przykryć winę, pominąć to, gdzieś tam zamazać, żeby zapomniano, że Beniamin miał coś wspólnego z tym pucharem. Po prostu nam się to zdarzyło, ja zostanę. Tak? A chłopiec niech idzie, to tylko mały chłopiec, który potrzebuje ojca. I nie ma śladu po dawnej zazdrości, która wiele, wiele lat wcześniej stała się przyczyną tego nieszczęścia, zazdrości o Józefa. Wtedy Józef był najmłodszym synem Jakuba, takim ukochanym, hołubionym, synem Racheli, tej żony, w której był zakochany całe życie. Kiedy oni pracowali ciężko, Józef chodził w pięknej szacie, tak? Bo ojciec umiłował Józefa bardziej niż innych braci. I oni byli zazdrośni o te wszystkie względy, które Józef miał u ojca, że był taki wyróżniany, hołubiony, a tutaj już tego nie ma. To, że ojciec teraz bardziej kocha Beniamina niż jego starszych braci, dla Judy jest jakby naturalne, normalne. On o tym wspominał tak: Beniamin został sam jeden po matce swojej i ojciec kocha go, tak? To no normalne. Ostatni, najmłodszy po tej ukochanej żonie, no ojciec go najbardziej kocha. Jak on mógłby nie wrócić do ojca? Gdzie zniknęła ta ta dawna zazdrość, zawiść. Nie ma tego. I popatrzcie, Juda nie szuka swego w tej sytuacji. Jest przeciwnie, gotów jest sam ponieść szkodę. To on poniesie szkodę za to, co się stało. Poniesie szkodę, żeby ocalić brata i żeby nie zasmucać ojca. I on nie mówi tak, jak mógłby powiedzieć, no trudno, no sam sobie winien jest. Tak? No przecież po co zabrał ten kubek? Tak? Wrócimy do ojca, pospuszczamy głowę i powiemy, no obiecaliśmy ci ojcze, ale to on sam to zrobił, to jego wina jest. Tak? Nie, Juda nie szuka usprawiedliwienia i nie szuka swego, to znaczy nie patrzy, co by tu zrobić, żeby wrócić do swojej rodziny. Przecież on tam zostawił też żony, dzieci w Kanaanie, którym ma przywieźć to zaopatrzenie z bogatego wtedy Egiptu. Juda gotów jest ponieść karę za cudzy grzech z tych pozytywnych motywacji. Motywuje go miłość, motywuje go poczucie odpowiedzialności za tych, których kocha. I zobaczcie, co się stało. Co się stało, kiedy Juda powiedział, kiedy się zachował, kiedy się odsłonił, kiedy pokazał takie serce? To zmieniło sytuację. Wszystko się zmieniło. Nie odeszli z workami bez Beniamina, zasmuceni, co my powiemy ojcu, tak jak rok wcześniej odeszli, co my powiemy ojcu, Symeon został w Egipcie. Tak było. Nie, sytuacja się zmieniła. Bo przecież wiemy, że Józef chciał zatrzymać Beniamina, tego syna Racheli, jak i on, jedynego brata, który nie brał udziału w tym spisku na Józefa. Tak? Bo jeszcze Beniamina nie było na świecie zresztą. Wszyscy pozostali byli uwikłani w to, co się przydarzyło Józefowi, ale Beniamin nie. Chciał go zatrzymać przy sobie w Egipcie i już wcześniej robił wszystko, żeby ściągnąć go do Egiptu. Cały czas tak prowadził rozmowę z braćmi wcześniej. Przyprowadźcie mi mojego brata Beniamina. Tak tu było. Chcę mojego brata. Nie wiemy, czy planował, co będzie dalej, jak długo będzie się ukrywał, że jest ich bratem, kiedy wreszcie powie ojcu, czy ich ściągnie już, czy jeszcze będą jeździć co roku po to zaopatrzenie. Nie wiemy, jakie były plany. Może nie miał żadnych planów. Tak to szło. Ale już od pierwszej wyprawy braci do Egiptu do tego właśnie dążył Józef. I widać wyraźnie, że Symeon zatrzymany przez niego przy poprzedniej wyprawie po zboże jako zakładnik, zatrzymuje Symeona, bo przyprowadźcie mi Beniamina, tak? Pokażcie mi tego najmłodszego, że wyraźnie nie był mu do szczęścia potrzebny. Nie czytamy, żeby jakaś relacja, żeby coś się stało, żeby Józef z Symeonem czekali na braci. Nic tam się nie wydarzyło. Symeon był zwyczajnie zakładnikiem. Był zaopatrzony, dobrze mu tam było, pewnie lepiej niż w tym Kanaanie, gdzie cierpiano głód, ale Symeon nie był do szczęścia potrzebny Józefowi. Chodziło o Beniamina, za którym Józef tęsknił, od kiedy się dowiedział, że ma jeszcze młodszego brata z tej samej matki. Ale postawa Judy złamała serce Józefa i postawa Judy zmieniła sytuację. Józef wzruszony i poruszony, czytamy, że daje się rozpoznać swoim braciom. Wszystko im wybacza, stare sprawy im wybacza. A nawet ich przekonuje, żeby sami do siebie nie mieli pretensji, żeby nie mieli poczucia winy za to, co się dawno temu stało, co przecież oni zrobili, to nikt inny nie zrobił, tylko oni. 45:5 mówi, lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bóg to zrobił, mówi. A 45:7 znowu mówi, Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Więc jeszcze pojawia się jakby nowy element, jakaś nowa świadomość pojawia się u Józefa. Józef uznaje, że to, co jemu się przydarzyło w życiu, to też była taka ofiara w imię zachowania przy życiu tych moich najbliższych, mojej rodziny. Może była to ofiara nieświadoma, bo Józef nie wiedział jeszcze, do czego to wszystko zmierza. On nie podjął tej decyzji. Tą decyzję podjął Bóg, a nie Józef, ale w tym dniu Józef zrozumiał, dlaczego tak się stało. Józef to przypieczętował, podpisał, powiedział, tak się stało i ja to aprobuję jako moją ofiarę z mojego życia dla was wszystkich, żebyście i wy mogli żyć. I koniec, zamykamy tę sprawę. Zamykamy tę sprawę. Coś wam to przypomina? Nie pamiętamy o tym. Nie było tego. Tak mówi Józef. A zaczęło się od Judy. Zaczęło się od Judy, który powiedział: weź mnie, wypuść chłopca, weź mnie. Jakże mógłbym patrzeć na nieszczęście mojego ojca? Wypuść chłopca, niech wraca do ojca, a ja zostanę. Nie mówi o nieszczęściu swoich dzieci, do których ojciec nie wróci. Tak? O zdziwionej minie żony. A gdzie jest Juda? Czemu was brakuje jednego? Symeon przyszedł, nie ma Judy. Co to wszystko znaczy? Nie, o tym nie wspomina Juda. Mówi: weź mnie. A potem Józef oddaje Beniamina Judzie, żeby wrócił z nim do ojca. Obdarowuje wszystkich braci, jakbyśmy czytali dalej. Każdy coś dostanie. A w czwórnasób obdarowuje Beniamina, swojego rodzonego brata. Dodaje wiele darów dla ojca. Dodaje im wozy, żeby mieli się na co załadować, a szczególnie w drodze powrotnej, razem z żonami, dziećmi i dobytkiem, bo mówi: idźcie, zanieście to wszystko, pozdrówcie mojego ojca i wracajcie tu z nim i ze swoimi rodzinami. Weźcie wszystkich, bo głód będzie trwał jeszcze 5 lat. Jeszcze 5 lat głodu w Kanaanie i na świecie, a tu jest zboże, w które zaopatrzył nas Bóg, przestrzegając przed tym, co się stanie. I dzięki temu wszyscy tu ocalejecie. Cała nasza rodzina ocaleje, więc ruszajcie. Jak to dobrze, że Juda otworzył swoje usta i że wylał swoje serce i że to serce było już inne niż kilkadziesiąt lat wcześniej. Postawa Judy, jego gotowość do poświęcenia zmieniła też nastawienie, zmieniła serce Józefa i przyniosła rozwiązanie. Szczęśliwe rozwiązanie. Więc szczęśliwe rozwiązanie przyszło przez to, przez szlachetne poświęcenie i ofiarę miłości. Przez akt bezinteresownej miłości, gotowej do poświęcenia, który miał tę moc, żeby dokonać zmiany sytuacji. Bo miłość ma tę moc. To miłość ma taką moc. To uczynki miłości mają taką moc, że zmieniają nastawienie, że zmieniają serca, że zmieniają życie. To miłość. Bo nie wystarczą dobre chęci i dobre intencje. Nie wystarczy to, że ja dobrze myślę, że ja prawidłowo wierzę, bo się naczytałem. Nie wystarczy to, że w związku z tym mam dobre chęci, uważam, że no powinno być tak i tak, tak nie powinno być, to źle się dzieje. Nie. To nie zmieni sytuacji, to nie wpłynie na ludzkie serca, to nie wpłynie na ludzkie decyzje. Kiedyś, jeżeli jesteśmy przy tej historii Józefa z pierwszej Mojżeszowej, to taki właśnie przykład na dobre chęci. Ruben to przeżył dokładnie. Ruben dobrze myślał i dobrze chciał kiedyś, ale nie był gotów zapłacić ceny. Ruben nie był gotów podjąć ryzyka, narazić się braciom. Kiedy wiele lat wcześniej oni, popychani zazdrością i urażoną dumą, postanowili zgładzić młodego Józefa, to najstarszy z nich, Ruben, kiedy to usłyszał, czytamy, że chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: nie zabijajmy go, tak? 37:21. Nie zabijajmy go, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Tak powiedział Ruben. Dlaczego? Tam jest napisane dlaczego. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca, ale tego im nie powiedział. Mówi: nie zabijajmy go, wrzućmy go do studni. Nie wiem, gdzieś tak jakby w nawiasie, a zobaczymy, co tam się z nim stanie w tej studni. Może sam umrze, tak? Nie będzie trzeba plamić sobie rąk krwią. Nie zabijajmy go. Nie powinniśmy, to nasz brat. Wrzućmy go do studni. Ale nic więcej im nie powiedział. A potem bracia zasiedli do posiłku, a Rubena nie było z nimi. I co się stało? Napatoczyła się karawana Izmaelitów, kupców. I jeden z nich, nie kto inny jak Juda wtedy, zobaczył tą karawanę i mówi: chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym. Tak? Czyli jakby w myśl tego, co Ruben wcześniej im powiedział. No miał rację, nasz najstarszy brat, nie godzi się, to sprzedajmy go Izmaelitom. Pozbędziemy się go, a nie pobrudzimy sobie krwią rąk. Tak? I sprzedali go, pamiętacie, za 20 srebrników. Trochę mniej niż Pan Jezus kosztował. I czytamy 37-29, takie coś. A gdy Ruben wrócił do studni, a nie było w studni Józefa, rozdarł swoje szaty. A powróciwszy do braci, rzekł, nie ma chłopca, dokąd ja pójdę? Dokąd ja teraz pójdę? Jak ja teraz stanę przed ojcem bez chłopca? I rozdarł swoje szaty. To wtedy wymyślili, że wezmą szatę Józefa, umoczą w krwi kozła i poślą przez posłańca, żeby ojciec się domyślił. Nawet nie będziemy musieli kłamać. My tylko zapytamy, czy to nie jest szata Józefa? A ojciec sam rozpozna i dopowie sobie resztę, że to dziki zwierz go rozszarpał. I pozwolili ojcu myśleć przez tyle lat i żyć w smutku, że zginął jego ukochany syn. Bo tyle zrozumieli z tego, jak ja teraz stanę przed ojcem. No niech ta sprawa sama się przed ojcem wyjaśni przez tą szatę umoczoną we krwi. A jakby się potoczyła ta historia, gdyby Ruben stanął otwarcie w obronie swojego brata? Gdyby się przeciwstawił, zaryzykował, naraził się. Nie był gotów się narazić i przeciwstawić. Czy zabiliby Rubena razem z Józefem, gdyby stanął w jego obronie? Ja nie sądzę. Kiedy po wszystkim Ruben, no, zrozpaczony tym, co się stało, rozdzierał wobec nich te szaty i odsłonił się, co on zamierzał, to nikt mu tam nie czynił wyrzutów. Jak? Przecież mieliśmy go zabić, a ty tu za naszymi plecami. Nie. Tak jakby pospuszczali głowy. No tak, no, Ruben tak chciał, może dobrze, ale już po wszystkim sprzedany. Nikt nie miał do niego pretensji, że coś tam zamierzał inaczej. Jestem przekonany, że gdyby wtedy, kiedy ujrzeli Józefa idącego z daleka do nich, kiedy jeden z nich podrzucił ten pomysł, oto idzie ten mistrz od snów, może chodźmy i zabijmy go. Gdyby wtedy Ruben wstał i rozdarł swoje szaty i mówi, co wy mówicie? Co wy mówicie, to nasz brat, on musi wrócić do naszego ojca. Odpowiadamy tu za niego, jakże staniemy przed ojcem? To myślę, że to by zmieniło sytuację. Bóg znalazłby inny sposób, żeby ocalić Izrael przed głodem, a może nawet zaprowadzić ich do Egiptu. No ale stało się tak, jak się stało, bo Ruben dobrze myślał, Ruben dobrze chciał, ale nie był gotów zapłacić ceny. Nie był gotów zaryzykować, ponieść straty. Może nawet zaryzykować życia. Myślę, że to go powstrzymało. Skoro oni takie mieli mordercze instynkty, to Ruben myślał, no nie będę się narażał. Nie był gotów. I same dobre chęci nie wystarczyły. Same dobre chęci nie zmieniły sytuacji, nie zmieniły serc, nastawienia tych ludzi, nie rozwiązały kryzysu i dobre chęci nie odwróciły tego nieszczęścia, które się stało. Ale wiele lat później Juda był wystarczająco zmotywowany, żeby w obronie swojego brata nie poprzestać na dobrych chęciach. Ale nawet położyć swoje życie, oddać swoje życie za jego życie, gdyby to było potrzebne, po to, żeby przywrócić go ojcu. Juda nie szukał swego. Nie szukał, jak ma się z tej sytuacji wykaraskać, jak wyjść przed ojcem, a jednak wrócić do swojej rodziny. On bardziej się troszczył o brata i o ojca. Czy nie jest to jedna z cech definiujących miłość? Pierwszy list do Koryntian 13:15 Paweł pisze, że miłość nie szuka swego i Juda nie szukał swego w tej sytuacji. Juda był gotów nawet poświęcić życie, bo oddawał się w niewolę, a przecież nie wiedział, co z nim tam zrobią. Nie wiedział, że Józef to jest jego brat. Myślał, że to potężny pan Egiptu, który został okradziony. Co on z nami zrobi, co on ze mną zrobi? A jednak mówi, to ja zostanę w niewoli, w miejsce mego brata. A czytamy też w innym miejscu, że większej miłości nikt nie ma nad te, jak to życie swe kładzie za przyjaciół swoich. Amen? Ewangelia Jana 15:13, to powiedział Pan Jezus, mając przede wszystkim na myśli ofiarę swojego życia. Ale to jest pewna prawda uniwersalna. Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto kładzie swoje życie. To jest dowód największej miłości. I Juda położył swoje życie. A czy to, co zrobił Juda i nawet to, co powiedział Józef, o czym czytaliśmy, też nie przypomina nam, nie wskazuje nam w pewien sposób na Jezusa? Przypomnijmy. Pierwsza Mojżeszowa 44-33. Juda mówi tak. Niech zostanie zamiast chłopca sługa twój jako niewolnik pana mego. A potem Józef mówi 45-7. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak, zapamiętajmy te dwa zdania. A teraz przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, 27-28. Jezus mówi tak. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Na wzór Syna Człowieczego, który powiedział także, jak to czytaliśmy i słuchaliśmy ostatnio w środę, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Tak? Albo inaczej mówiąc, w innym tłumaczeniu, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Ale teraz, tutaj, nie mówimy już o jałmużnie, nie mówimy o wspomaganiu datkiem potrzebującego. Mówimy o dawaniu siebie samego. Jezus był gotów dać siebie samego. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, powiedział Pan Jezus i dał siebie samego. Niesamowite. Więcej szczęścia jest w dawaniu swojego życia? Jak to się stało, że Juda tyle tysięcy lat wcześniej był gotów zrobić to samo? Więc mówimy o dawaniu siebie na wzór Syna Człowieczego. Zapamiętajmy, że to jest na wzór Syna Człowieczego. Mówimy o gotowości, żeby zapłacić cenę w imię miłości. Nie tylko kochać i ty wiesz, że ja cię kocham, ale być gotowym zapłacić cenę. Nawet cenę wysoką. Jak zapłacił Józef, jak zapłacił Juda cenę za swoją rodzinę, jak zapłacił Pan Jezus za życie nas wszystkich, jak tu siedzimy. Ewangelia Jana 17:19 mówi do Ojca, bo to jest modlitwa Pana Jezusa, mówi o nas tak, za nich poświęcam siebie samego. Za nich, czyli za nas. W innym miejscu Paweł mówi, chodźcie w miłości, jak i Chrystus, na wzór Syna Człowieczego. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i siebie samego wydał za nas, na wzór Syna Człowieczego. Chodźcie w takiej miłości, że gotowi jesteście wydać siebie samego. Czy to jest możliwe? Siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A w innym miejscu, to 1 Tymoteusza 2,6 mówi, siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Czy jesteśmy w stanie chodzić w takiej miłości na wzór Syna Człowieczego? Juda był gotów położyć swoje życie za życie Beniamina, żeby przywrócić go ojcu. Później Jezus dokładnie to zrobił. Oddał swoje życie za nasze, żeby przywrócić nas, Ojcu, Ojcu Niebieskiemu. Bo miłość gotowa zapłacić cenę, ofiara wypływająca z bezinteresownej miłości, okazuje się, że ma moc. Ma moc, żeby rozwiązać kryzys. Ma moc, żeby przełamać bariery. Miłość i ofiara miłości mają siłę, żeby zmienić nastawienie serc, żeby zmienić, żeby uzdrowić chorą sytuację. Nie przegadanie, nie argumenty, nie udowodnienie, że ja mam rację. To nie uzdrawia sytuacji. Nie uzdrawia sytuacji. Jeszcze żadnej nie uzdrowiło. Jak nie wierzycie, to spójrzcie na polityków. Tam każdy wie, że ma rację. A jak tak się kłócą, że się przed kamerą prawie pozabijają. A jak Bóg rozwiązał kryzys zbawienia człowieka? Przez ofiarę miłości Jezusa Chrystusa. Okazało się, że inaczej się nie dało. Okazało się, że się nie dało. Kryzys zbawienia był, bo znaliśmy prawo. Dostaliśmy zakon i wszyscy znali, a niektórzy znali na pamięć. Chociaż było tego wiele, wiele, wiele zwojów. I nikt nie mógł zostać zbawiony przez znajomość zakonu. Ale Bóg Powiedział, że zrobimy to inaczej, przez miłość, która zmienia, przez miłość, która dotyka serca, przez miłość, która powoduje, że chcemy ją naśladować, że chcemy nią żyć. Jeżeli powiedział Bóg, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I okazało się, że przez znajomość tych wszystkich zwojów zakonu nikt nie był w stanie zbliżyć się do świętości Boga. Ale serce dotknięte, zmienione miłością Bożą, serce człowieka potrafi zbliżyć się do świętości. Dzięki temu, że jesteśmy poruszeni tą miłością, że ona nas wypełnia. Dzięki temu, że nie skupiamy się na dziesiątkach przykazań, czy tego jeszcze nie złamałem. Ale zamiast tego dajemy się prowadzić miłości, a w tym zawarte są wszystkie przykazania, prawo i prorocy, jak Jezus powiedział. Że to jest najważniejsze przykazanie. Będziesz miłował, a w tym zawiera się całe prawo i prorocy. Możesz nie znać całego prawa i proroków. Ale jeżeli będziesz żył miłością, jeżeli będziesz czynił akty miłości, to nie złamiesz tego prawa. Bo to jest prawo, które wynika z miłości. A skoro jesteśmy przy pierwszej Mojżeszowej i przy ofiarach, to chciałbym jeszcze taką przypomnieć zwykłą ludzką historię. Jak Jakub, ojciec tych wszystkich braci, dawno temu rozwiązał swój kryzys rodzinny. Kryzys z Ezawem. Przeczytam. Pierwsza Mojżeszowa 32 od 13 wersetu. I przenocował tamtejże nocy, potem wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego, 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów, 30 wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, 40 krów i 10 byków, 20 oślic i 10 osiołków. I powierzył je sługom swoim, każde stado z osobna i rzekł do swoich sług, idźcie przede mną, a zostawiajcie odstępy między pojedynczymi stadami. I pierwszemu dał takie polecenie, gdy cię spotka Ezaw, brat mój, i zapyta ciebie i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą, odpowiedz, to należy do sługi twego Jakuba, jest to dar posłany panu memu Ezawowi. A oto on sam idzie za nami. I takie samo polecenie dał drugiemu i trzeciemu i wszystkim, którzy szli za stadami, mówiąc, tak mówcie do Ezawa, gdy go spotkacie. Powiedzcie też, oto sługa twój Jakub idzie za nami. Pomyślał bowiem, co pomyślał? Zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero mu się pokaże. I tak wyprzedził go dar jego. Dobre, co? Wyprzedził go dar jego. A o ileż bardziej, o ileż skuteczniej wyprzedza nas dar miłości. To był dar rozsądku. To był dar rozsądku. Jakub to wymyślił, bo się bał o życie swoje, swoich bliskich. Jakub spodziewał się, że może wszystko stracić, jak się dowiedział, że Ezaw idzie z naprzeciwka z 400 sługami, to nogawki zaczęły latać, nie nosili spodni, tak. Dzięki temu nogawki nie latały. Więc Jakub nie posłał swojemu bratu darów typu to dwie szaty i chin oliwy, ale on się z nim podzielił swoim dobytkiem. Tym, czym Bóg mu pobłogosławił, Jakub to podzielił, mówi, to będzie darem dla mojego brata. Darem, żeby go udobruchać, przebłagać, jakkolwiek. A skutek był taki, że Ezaw, o którym czytamy tam gdzieś wcześniej, że znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec i taki powziął Ezaw zamiar. Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabiję brata mego Jakuba. Tak powiedział Ezaw. I ten sam Ezaw, zobaczcie, jak wita Jakuba. 33:4. Ezaw wybiegł naprzeciw niego, objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go i rozpłakali się. A potem rozgorzała kłótnia o te dary, tak? Gdy Ezaw podniósł oczy, ujrzał żony i dzieci i rzekła, kim są ci dla ciebie? Odpowiedział, to dzieci, którymi Bóg mnie łaskawie obdarzył, sługę twego. Potem przybliżyły się służące z dziećmi swymi, pokłoniły się, przybliżyła się Lea z dziećmi. I na koniec Józef i Rachela pokłonili się, a Ezaw rzekł, co ma znaczyć cały ten obóz twój, który spotkałem? I odpowiedział, no chcę zdobyć życzliwość pana mego. Wtedy rzekł Ezaw, ja mam dosyć, bracie mój, zatrzymaj sobie to, co twoje. Tak? I się sprzeczali, nie, musisz to zatrzymać, to dla ciebie, nie rób mi tego. Przyjmij, proszę, upominek mój, który ci złożyłem, gdyż Bóg był mi łaskawy, to od Boga dostałem, ja ci to chętnie oddaję. Tak? Doszli do konsensusu, bo wyprzedził go dar jego. A o ileż bardziej, o ileż skuteczniej wyprzedza dar miłości, dar bezinteresownej miłości. Jakub zamiast stracić wszystko, zyskał wszystko, włącznie z życiem i jeszcze zyskał swojego brata. Można powiedzieć, że odzyskał swojego brata przez dar, który go wyprzedzał. A zastanówmy się, jak my rozwiązujemy nasze kryzysy. Czy tak jak Jakub, wysyłając ofiarę, która nas wyprzedzi, czy odwrotnie, boimy się straty, boimy się, ile stracimy na tym kryzysie, jak to nas będzie kosztowało. Okopujemy się na zdobytych pozycjach, tak? Bo boimy się czegoś uronić, nie chcemy ponieść uszczerbku w tej sprawie, nawet uszczerbku, nie wiem, na dumie, na honorze, w poczuciu wartości, na majątku, czy o cokolwiek tam poszło, bo zawsze o coś poszło. Więc nie chcemy tego stracić, o co poszło. I praktyka dowodzi, że na uporze i na walce o ostatni guzik nikt jeszcze nie zyskał tego ostatniego guzika, ale przeważnie straci całą szatę od tego guzika. Tak? Nawet historia przynosi przykłady całych państw i narodów, których przedstawiciele i przywódcy wymachiwali szabelką, właśnie odgrażając się, że nie oddadzą ani guzika, a potem musieli oddać wszystko. Więc ja wiem, to tylko przykłady z życia społeczeństw, z życia ludzi, które są tylko odbiciem tego, co się dzieje w świecie duchowym. Ale w świecie duchowym, ofiara miłości ma moc kruszenia murów, wyważania bram. Ofiara miłości ma moc, której nie ma żaden spryt, żaden dobry plan. To, czego nie wykombinujemy i nie zrobimy sami swoją mądrością, to może zrobić miłość w działaniu. Juda, kładąc swoje życie, nie tylko je odzyskał, ale zyskał życie dla wielu. Tak? Inaczej przypadliby gdzieś tam w głodującym Kanaanie. Pan Jezus, kładąc swoje życie, nie tylko odzyskał je w chwale, ale zyskał życie dla wielu i jak nie wiesz dla kogo, to się rozejrzyj. To zrobił Pan Jezus, oddając swoje życie. Czasem nie jesteśmy w stanie wyjść z naszego kryzysu, ponieważ nie jesteśmy w stanie pozwolić działać miłości w tym kryzysie. Gdzieś to za daleko zaszło. Coś przekroczono pewną granicę, tak? Powiemy. To już się nie da. To jest za trudne. Zabrnęliśmy za daleko. Może po prostu w pewnym momencie, kiedy był jeszcze czas, nie przyszło nam to do głowy, a może sytuacja rozwinęła się tak szybko, wiecie, od słowa do słowa i wojna domowa, tak? Jak się zastanowisz, to powiesz po czasie, po pierwsze, nie było o co, nie było warto, ale teraz to już jest taki węzeł, że tego się nie rozwiąże, to trzeba przeciąć. Kiedyś ludzie pisali listy na papeterii, zanosili je na pocztę, mieli czas na refleksję. Tak? Zastanowić się, czy na pewno to, co tam napisałem, to chcę powiedzieć, jakie to skutki przyniesie. A dzisiaj, zanim się zastanowisz, o co właściwie poszło, co masz na myśli i czego oczekujesz tak naprawdę, czego pragniesz, poszło. Poszło SMS-em. Poszło przez telefon, nie patrzysz w oczy, nie jesteś pewien, czy on, czy ona dobrze cię rozumie, czy ja dobrze rozumiem to, co ona ma na myśli, nie wiesz tego, ale przez sieć, satelit już poszło. Jak to odkręcić? Tym bardziej, że jak poszło, to zaraz wróciło, wiecie, jak od lustra odbite i w trójnasób. I już się zagotowałeś i wyfrunęło ptakiem, a wróciło, nie wiem, bocianem, słoniem I po prostu stajemy czasem w takim miejscu, gdzie mówimy, no nie da się już, to już zaszło za daleko. Tak trudno się cofnąć, a poza tym czemu ja się mam cofać? Co to ja zawiniłem? Co ja się będę cofał? Niech się cofa ten, kto namieszał, tak? Mnie źle zrozumiał, powiedział, nie wiem, różne są. Teraz jest już za późno, tak? Bo już jesteśmy okopani pod Verdun i przed nami 4 lata I wojny światowej. Ale może to jest właśnie ten czas. Może dzisiaj jest ten dzień, kiedy Pan Bóg daje nam
na refleksję,
co z moją miłością? Co się stało z miłością? Jaka to jest miłość? Jaką cenę jestem gotów zapłacić w imię tej miłości, skoro jednak powiem, nie, no jest miłość, nie, że nie ma miłości, jest miłość, ale taka sytuacja, to jaką cenę jestem gotów zapłacić w imię tej miłości, skoro jest miłość? A jeżeli nie jestem gotów zapłacić ceny, to czy mogę się łudzić, że zobaczę szczęśliwe zakończenie, jak zobaczyli bracia? Bracia Józefa? Na jakiej podstawie mam się tak łudzić? Dlatego, żebym tak chciał? No niestety, chęci to za mało, nawet dobre chęci to za mało. Nie wystarczy chcieć. Chęci nie zmieniają sytuacji, chęci nie zmieniają serca, chęci nie zmieniają postanowień, cudzych decyzji. To miłość w działaniu ma moc, to ofiara płynąca z miłości ma tą siłę, żeby zmieniać sytuację. To ofiara złożona z miłości na wzór Syna Człowieczego, jak czytaliśmy. Na wzór Syna Człowieczego. Czy nie jesteśmy wezwani do tego, aby postępować na wzór Syna Człowieczego? Ale czasem jest tak trudno. Ale może to jest ten dzień, kiedy trzeba sobie przypomnieć, że trzeba ukrzyżować gdzieś swoje ja i przypomnieć sobie, że i za mnie ktoś złożył ofiarę miłości. Chociaż nie byłem tego godzien, chociaż byłem grzesznikiem, chociaż byłem na dnie, chociaż byłem w czarnym błocie, a ktoś zapłacił cenę, bo mnie ukochał wcześniej. W Biblii jest napisane jasno. Nikt nie pokochał najpierw Boga. Najpierw Bóg pokochał każdego człowieka. Najpierw Bóg pokochał każdego człowieka. Nie jesteśmy zdolni pokochać Boga najpierw, ale jesteśmy zdolni, chwała Bogu, odpowiedzieć na Jego miłość naszą miłością. I tak to działa. I dlatego miłość zmienia serca. Dlatego miłość zmienia życie. Dlatego miłość zmienia sytuację. Dlatego miłość przełamuje kryzysy. To miłość w działaniu ma moc. Ale jeżeli wiesz już to wszystko, a dalej nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Chociaż w głębi serca nawet byś chciał, Panie, widzisz, że szczerze, ja bym wolał. Ale nie umiem, nie dam się. To już się nie da. To już poszło tak daleko. Może nawet próbujesz. Może nawet w tym celu ubierasz buty i wychodzisz z domu. A potem się okazuje, że nie dasz rady. To dalej jeszcze ciągle jest czas od Pana, żeby do Niego z tym przyjść. Że nie umiem, że nie mogę. Jeżeli byli w stanie powiedzieć Jezusowi, zarać mojemu niedowiarstwu, to tak samo możesz stanąć przed Panem i powiedzieć, zarać mojej małej miłości. Zarać mojej niezdolności do zapłacenia ceny. Pomóż mi. Poproś Jego o pomoc. Ale szczerze, wiecie, nieobłudnie, bo jest napisane, że On przenika serca. To nic nie da, jak pójdziesz do Pana i powiesz, pomóż mi, Panie. Tak? Dobra, odhaczone. Prosiłem Boga, teraz już jak nic się nie stanie, to nie moja wina. Nie, tak nie działa, bo On przenika ludzkie serca. Ale też jest napisane, że przychodząc szczerze i w uniżeniu, przychodząc w smutku i w utrapieniu ze złamanym sercem do Pana, zyskujemy Jego szczególną przychylność. Że On się pochyla nad tymi, których serce jest złamane. Więc tak należy przyjść do Boga w tej sytuacji, po to, żeby zanurzyć się w Jego miłości, która nas wtedy ogarnia i napełnia, bo On ma jej w obfitości, bo to jest Jego celem. On chce, żebyśmy czerpali z tej miłości. A ta miłość dopiero nas zmienia. Ta miłość zmiękcza nasze serca. Ta miłość nas uzdalnia do naszej miłości osobistej. To miłość Boża takie rzeczy czyni. Nie bylibyśmy zdolni do takiej miłości, gdyby Bóg nas wcześniej nie umiłował, nie ukochał i gdybyśmy tej miłości nie doświadczyli na sobie. Nie bylibyśmy zdolni takiej miłości. Ale to, co robi Bóg, kiedy jest blisko z naszymi sercami, jest niesamowite, jest cudowne. I okazuje się, że to, co było zbyt trudne po naszemu, na podstawie naszej małej ludzkiej miłości oraz naszych dobrych chęci, Chociaż wiedzieliśmy, że tak trzeba zrobić, wiedzieliśmy, że to może jest najlepsze, no może jedyne nawet rozwiązanie, ale nie byliśmy w stanie. Ale to wcale nie jest trudne dla Bożej miłości, którą On rozlewa w naszych sercach. Czyli w takiej sytuacji zawsze co możemy zrobić? Naprawdę zbliżyć się do Boga. Bo jeżeli nic i nikt nie może nam pomóc, to znaczy, że tylko On może nam pomóc. Tylko On może nam pomóc. A On nie zawodzi. On nie zawodzi. Przekonaj się, że On cię nie zawiedzie w tej sytuacji. List do Rzymian 5:5. Paweł pisze, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. To jest nadzieja na podstawie miłości Bożej rozlanej w naszych sercach. Tego się uchwyćmy. To jest nasz plan, kiedy już nie mamy żadnego planu, bo nie umiemy wyjść z tego kryzysu. Miłość Boża, która zmienia nasze serca, która zmienia nasze życie. A kiedy nas wypełni, to wylewa się, bo musi, bo inaczej się nie da. Nie zatrzymasz tego. I wtedy zaczyna zmieniać serca ludzi, którzy są obok. Zaczyna zmieniać życie ludzi, którzy są obok. Zaczyna zmieniać sytuację. Zaczyna uzdrawiać kryzys. To miłość Boża. Czy pragniemy takiej miłości? Jak już nie masz innego rozwiązania, to jest ostateczne rozwiązanie. Dzisiaj przyjdź do Boga. Dzisiaj przyjdź z tym do Boga. A nadzieja ta zawieść nie może, jak pisze Paweł. Amen. Chciałbym, żebyśmy powstali dzisiaj i oddali nasze serca Bogu w tej sprawie, aby wypełniał On nas swoją Bożą miłością, żeby uzdalniał nas do takiej miłości, która wali mury, która wyważa bramy, która jest zdolna do ofiary, która nie szuka swego, ale jest zdolna do poświęcenia, które potrafi rozwiązać każdy kryzys. Ale jeżeli przeżywasz taki kryzys i szukasz już długo rozwiązania i nie możesz go rozwiązać i szczególnie potrzebujesz dzisiaj takiej Bożej interwencji, to też jest dobry czas, żeby przyjść do Pana. To jest najlepszy czas i jedyny, żeby przyjść do Pana. Już nie odwlekać tego, nie uciekać przed tym, nie mówić, że jakoś to będzie, z czasem może. Ale dzisiaj stań przed Bogiem z tą sprawą. Bo On dzisiaj chce cię napełnić Twoją Bożą miłością. I to ona dokona cudu. To Jego obecność dokona. To Bóg dokona cudu w tobie. Bo bardzo cię ukochał. Więc dajmy nasze serca Panu. Dajmy nasze serca Panu. Panie nasz, dobry Ojcze, cudowny Boże, stoimy przed Tobą. Chcemy stanąć w uniżeniu, chcemy stanąć ze złamanymi sercami i podobać się Tobie. Panie, zabierz wszelką naszą dumę, wszelką butę, cokolwiek nam przeszkadza. Panie, zabierz nasze dobre mniemanie o sobie, bo nie mamy prawa do żadnego dobrego mniemania o sobie. Oto stojąc przed Tobą, Panie, możemy stać tylko w uniżeniu i w pokorze, bo Ty jesteś świętym i dobrym Bogiem, a my wielkimi grzesznikami. Proszę, Panie, żebyś dotknął i zmienił nasze serca. Proszę Cię, Panie, niech Twój święty Boży Duch wstępuje, niech działa w naszym życiu, niech napełnia nas i niech przez Twojego Ducha miłość Boża wypełnia nasze serca. Potrzebujemy, Panie, Twojej Bożej miłości w naszych sercach, bo potrzebujemy, żeby ona odmieniała nas. Potrzebujemy wszyscy zmiany, potrzebujemy przekształcenia, przemiany. Panie, potrzebujemy rozmiękczenia Twoją miłością, bo inaczej jak sobie poradzimy z tym wszystkim, co jest wokół nas? Z tymi sprawami, z tymi kryzysami, które niejednokrotnie sami wygenerowaliśmy i jesteśmy już bezradni. Ale Ty nie jesteś bezradny, bo Twoja miłość ma moc. Miłość ma moc, Panie, proszę, niech ona nas wypełni, niech nas zmienia, żebyś nas uzdolnił do takiej miłości. Do takiej miłości, która jest gotowa do tego, żeby nie szukać swego, ale raczej złożyć swoje w ofierze. Bo potrzebujemy, Panie, odmiany naszej sytuacji. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Panie, proszę, żebyś wejrzał teraz na te serca, które szczególnie dziś potrzebują Twojej interwencji. Proszę, miejcie głowy pochylone. Miejcie głowy pochylone. Nie patrzcie się teraz na boki przed siebie, ale kto przeżywa dzisiaj w sercu coś takiego, o czym mówię, niech podniesie teraz przed Panem, nawet ja nie patrzę na Was, niech podniesie swoją rękę i powie swojemu Bogu, tak, Panie, to ja potrzebuję Twojego ratunku dzisiaj. To ja potrzebuję Twojego ratunku. A On, który jest w niebie, widzi to. Ten, który przenika serca, widzi dzisiaj Twoje serce, słyszy Twoje wołanie, widzi, że ono jest szczere, że wynika z tej potrzeby, którą masz. O, Panie, proszę, wysłuchaj. Panie, proszę, wysłuchaj. Panie, Ty, który posłałeś Twojego Syna, żeby przykrył nasze grzechy, żeby zapłacił cenę, naucz nas, Panie, takiej miłości, bo chcemy żyć w takiej miłości. Chcemy być gotowi do płacenia ceny, do tego, co zmienia życie. Chcemy być gotowi, Panie, ponosić ofiarę, bo wiem, że ta ofiara to nie kosztuje potem i nie boli, ale ta ofiara zmienia sytuację. Ta ofiara otwiera horyzonty. Ta ofiara wypuszcza na wolność. Panie, dzięki Tobie, dzięki Twojej miłości to się dzieje, więc w imieniu Jezusa Chrystusa niech wypełni Twoja miłość Boża nasze serca. W imieniu Jezusa Chrystusa niech wstępuje Pan i wypełnia swoją miłością Bożą. A każdy potrzebujący niech będzie dzisiaj wypełniony. A jego sytuacja niech będzie odmieniona, Panie, Twoją mocą. I proszę Cię, Panie, żebyś nam dał w tym Twoje prowadzenie, żeby Twoja miłość była górą w naszym życiu, żeby ona brała pierwsze miejsce, kiedy podejmujemy nasze decyzje. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Amen.